mówi Paryż RFI, piątek, 18 dzień stycznia 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Piotr Kamiński, Piotr Rosochowicz, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich, polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, postscriptum, eurekę oraz magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla Zagranicy. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Prezydent Bush przedstawia plan pobudzenia amerykańskiej gospodarki. Putin w Sofii. Porozumienie rosyjsko-bułgarskie w sprawie gazociągu podpisane. Trwają walki pomiędzy Palestyńczykami i wojskiem izraelskim. Zmarł Bobby Fischer, największy arcymistrz szachowy na świecie. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Bush przedstawia w piątek plan pobudzenia gospodarki amerykańskiej. Plan ma być szybki, a podjęte środki wymierzone zostaną tymczasowo, poinformował rzecznik Białego Domu Tony Fratto. Rządowy projekt popiera szef rezerwy federalnej Ben Bernanke, który podziela pesymistyczne prognozy kongresmenów w sprawie stanu narodowej gospodarki amerykańskiej. Plany te mają związek z coraz silniej ujawniającą się groźbą recesji, która w czwartek doprowadziła do kolejnego silnego tąpnięcia na amerykańskiej giełdzie. Trzy jej główne wskaźniki obniżyły się o około 2-3%. W nieoficjalnej rozmowie z przywódcami Kongresu USA prezydent Bush opowiedział się za rychłym obniżeniem podatku od dochodów indywidualnych oraz za ulgami w podatku dla przedsiębiorstw. Kroki te miałyby przyczynić się do uniknięcia recesji w Stanach Zjednoczonych, które stanowią największą gospodarkę na świecie. Występując w czwartek przed Komisją Budżetową Izby Reprezentantów, szef rezerwy federalnej amerykańskiego banku centralnego Ben Bernanke gorąco poparł ideę wprowadzenia nowych bodźców przez administrację Busha. Podzielił on pesymistyczne oceny stanu gospodarki formułowane przez kongresmenów. Nawiązując do rządowych planów pobudzenia gospodarki amerykańskiej, podkreślił, że tego rodzaju pakiet stymulacyjny powinien być wprowadzony w życie jak najszybciej i tylko na pewien czas. Federalna rezerwa jest gotowa do stanowczych działań antyrecesyjnych, powiedział jej szef. Mówi Paryż RFI, rząd Sofii zgodził się podpisać kontrakt z rosyjskim Gazpromem w sprawie bułgarskiego udziału w rosyjsko-włoskim projekcie budowy gazociągu South Stream z Rosji do Europy, poinformowała w piątek bułgarska telewizja publiczna. Udało nam się zakończyć z sukcesem długie i ciężkie negocjacje, powiedział AFP, jeden z członków bułgarskiej grupy negocjacyjnej. W ostatnim momencie strona rosyjska zgodziła się przyjąć warunki postawione przez Bułgarię. Wiceprzewodniczący Gospodarczej Komisji Parlamentarnej Petar Kanew stwierdził, że przełom w negocjacjach nastąpił w czwartek wieczorem podczas rozmowy ministrów ekonomii obu krajów. Nasz interes narodowy został zachowany, powiedział Kanew. Bułgaria będzie pobierać wiele setek milionów dolarów oraz opłat tranzytowych rocznie. Jeszcze w czwartek obserwatorzy i sam rząd bułgarski, o czym informowaliśmy Państwa w naszych wczorajszych wiadomościach, oceniali sceptycznie możliwość zawarcia umowy podczas wizyty prezydenta Putina w Bułgarii ze względu na istniejące rozbieżności stanowisk zarówno w sprawie bułgarskiego udziału, jak i wysokości opłat. W opinii ministra ekonomii i energii Bułgarii Petara Dimitrowa wynegocjowany kontrakt wzmocni stabilność jego kraju. Zgodnie z porozumieniem Bułgaria i Rosja będą posiadały po połowie tę część gazociągu, która przebiegać będzie przez terytorium Bułgarii. Unia Europejska, która sprowadza 1/4 wykorzystywanego przez siebie gazu z Rosji, popiera jednakże inny projekt zwany Nabucco, w którym Bułgaria ma również swój udział. Nabucco będzie transportować gaz z Morza Kaspijskiego do Europy z pominięciem Rosji. Mówi Paryż RFI.
Na południowy Izrael wciąż spadają pociski z Gazy. Armia izraelska przeprowadziła zaś nalot na tę strefę, gdzie zginął jeden palestyński bojownik. Inny poniósł śmierć w czasie operacji w Cisjordanii. W Gazie zginął 23-letni Ismail Radwan, zbrojny członek Hamasu. Izraelski pocisk zranił też 4 przechodniów. Wedle rzecznika Cahalu pocisk wymierzony był w grupę ostrzeliwującą południe Izraela. W tym tygodniu w atakach izraelskich przeprowadzonych w odpowiedzi na bombardowania ze strony palestyńskiej zginęło już 32 Palestyńczyków, w większości bojowników Hamasu. Organizacja przyznaje się do tych ataków. Jej rzecznik poinformował, że w dniu dzisiejszym wystrzelono 13 pocisków. 7 z nich spadło na terytorium Izraela, nie powodując ofiar. Dzisiaj rano armia izraelska zastrzeliła w Napluzie na zachodnim brzegu Jordanu 24-letniego Ahmada Sanakrę, szefa lokalnego oddziału Brygad Męczenników Al-Aqsa, grupy zbrojnej powiązanej z partią Fatah prezydenta Abbasa. Armia schwytała również 4 innych podejrzanych, informując, że Sanakra był poszukiwany od kilku lat za udział w atakach zbrojnych na Izrael i organizację zamachów samobójczych. Według bilansu sporządzonego przez AFP od roku 2000 w konflikcie straciły życie 6084 osoby, w większości Palestyńczycy. ONZ-owska Agencja Pomocy Uchodźcom Palestyńskim poinformowała, że w związku z izraelską blokadą Gazy pomoc tam dzisiaj nie dociera. Rzecznik izraelskiego Ministerstwa Obrony oświadczył, że póki Hamas nie zaprzestanie ataków, przejścia do Gazy pozostaną zamknięte, skoro celem pocisków są m.in. żołnierze strzegący owych przejść.
Mówi Paryż RFI. Premier Rzeczpospolitej Donald Tusk przybył z oficjalną wizytą do Bratysławy. Polski premier stwierdził w piątek podczas spotkania z premierem Słowacji Robertem Fico, że cieszy się, iż Słowacja to nasz prawdziwy przyjaciel, podobnie jak Polska, opowiadająca się za intensyfikacją prac Grupy Wyszehradzkiej. Donald Tusk powiedział, że przekazał szefowi słowackiego rządu informacje o ewentualnej instalacji w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Przypomnijmy, że w skład Grupy Wyszehradzkiej wchodzą Polska, Słowacja, Węgry i Czechy. To w jakimś sensie w ręku polityków Warszawy i Bratysławy, ale także Pragi, Wilna, Rygi, Budapesztu leży przyszłość wschodniego wymiaru europejskiej polityki sąsiedztwa, mówił Donald Tusk na wspólnej konferencji prasowej w Bratysławie. Dodał, że bezpieczeństwo energetyczne całej Unii Europejskiej, a szczególnie tej części kontynentu, zależy w dużym stopniu od naszej wyobraźni i strategii, jak się wyraził. Donald Tusk oświadczył, że jego wizyta na Słowacji była potrzebna nie tylko, żebyśmy mieli jakieś trudne problemy do rozwiązania, ale przede wszystkim po to, żebyśmy ostro wzięli się za budowanie. To był cytat polskiemu premierowi. Towarzyszyli w Bratysławie ministrowi odpowiedzialny za takie dziedziny jak infrastruktura, gospodarka, także energetyka. Jestem przekonany, że to już ma wymiar symbolu, że kiedy spotykają się przyjaciele, to rozmawiają o tym, jak budować mosty i jak dbać o wspólne bezpieczeństwo energetyczne, powiedział premier Donald Tusk. Podkreślił przodującą rolę naszych przyjaciół ze Słowacji w sprawie wspólnej perspektywy energetyki jądrowej. Słowacki premier krytycznie wypowiadał się o planach budowy w Polsce i w Czechach elementów tarczy antyrakietowej. Premier Fico uważa m.in., że sprawa nie była w sposób wystarczający przedyskutowana z Unią Europejską, Rosją i NATO, a instalacje będą znajdować się zbyt blisko Słowacji. Premier Tusk podczas swej wizyty w Bratysławie dodał, że Polsce bardzo zależy, aby sprawa systemów obronnych, w tym instalacji antyrakietowych, w perspektywie była elementem systemu bezpieczeństwa natowskiego, europejskiego i euroatlantyckiego. Mówi Paryż RFI. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło w nocy z czwartku na piątek ustawę o odszkodowaniach wypłacanych z budżetu państwa do wysokości 4000 euro dla ubogich właścicieli samochodów, których pojazdy zostały spalone podczas zamieszek przez tzw. młodych. Zgodnie z nowym prawem, jeśli w ciągu miesiąca od skazania sprawcy zniszczeń nie wypłaci on należności poszkodowanemu, nie wypłaci przekazanej kwoty, pokrzywdzony może wystawić fakturę o odszkodowanie z kasy specjalnego funduszu gwarancyjnego. Palenie samochodów stało się we Francji w ostatnich latach ulubionym zajęciem młodych podczas świąt religijnych, państwowych oraz podczas wybuchających regularnie bitew z policją, wywoływanych pod pretekstem byle jakim. Według statystyk policyjnych tylko w ciągu ostatniego Sylwestra spłonęło we Francji co najmniej 900 samochodów.
W Reykjaviku zmarł wczoraj w wieku 64 lat jeden z najsławniejszych artystów XX wieku, geniusz i szaleniec, szachowy arcymistrz Bobby Fischer. Poinformował o tym Einar Einarsson, prezes organizacji, która doprowadziła do osiedlenia się Fischera na wyspie Gejzerów. Fischer zmarł na chorobę nerek, poinformował Einarsson, precyzując, iż genialny szachista nie dopuścił do siebie lekarza, gdyż nie wierzył w zachodnią medycynę. Fischer uzyskał 3 lata temu obywatelstwo islandzkie jako zbieg ze Stanów Zjednoczonych, gdzie za nielegalną transakcję handlową groziło mu 10 lat więzienia. Żył na wygnaniu od 1992 roku po rewanżowym meczu ze Spaskim w Jugosławii. To właśnie była owa nielegalna transakcja. Mieszkał najpierw na Węgrzech, a potem w Japonii, gdzie był przetrzymywany po anulowaniu przez władze amerykańskie jego paszportu. Skończył niezbyt chlubnie, pogrążając się stopniowo w przeróżnych maniach prześladowczych, mnożąc hałaśliwe deklaracje antyamerykańskie i antysemickie, choć sam był żydowskiego pochodzenia ze strony matki. Twierdził na przykład, że zagłady nie było, a Stanami Zjednoczonymi władają Żydzi. W roku 1999 ogłosił w wywiadzie dla Radia Budapeszteńskiego, że jest ofiarą światowego żydowskiego spisku. 2 lata później zachwalał zamach na World Trade Center, za co został pozbawiony na parę lat członkostwa w amerykańskim stowarzyszeniu szachowym. Uważany przez niektórych za największego mistrza szachowego wszechczasów, Einarsson żegnał go nieuniknionym porównaniem z Mozartem. Rzecz prosta. Wielką karierę zaczął zwycięstwem w amerykańskich mistrzostwach juniorów w roku 1956. Miał lat 13 i był najmłodszym zwycięzcą w dziejach tej imprezy. Krocząc od triumfu do triumfu, w roku 60 starł się po raz pierwszy z Borysem Spaskim, czym rozpoczął swą słynną krucjatę przeciwko sowieckiej hegemonii szachowej. Tal, Petrosian, Spaski, Reszewski, Kreczno i Zmysłow to jego przeciwnicy w ciągu wieloletnich zmagań, podczas których amerykański geniusz objawił nieraz chimeryczną, histeryczną naturę. Do historycznego starcia ze Spaskim doszło w Reykjaviku w roku 1972, gdzie Fischer po raz pierwszy pobił sowieckiego mistrza, zyskując w ojczyźnie sławę równą Van Cliburnowi, gdy ów wygrał w roku 58 konkurs Czajkowskiego w Moskwie. Stracił ten tytuł 3 lata później, gdy odmówił starcia z Anatolem Karpowym, stawiając organizatorom warunki nie do przyjęcia. Nie grał potem do roku 92, kiedy to w byłej Jugosławii, w samym ogniu wojny, doszło do rewanżowego meczu ze Spaskim. Choć wygrał, gwałcąc w ten sposób embargo, naraził się na sankcje w swojej ojczyźnie i ruszył na wygnanie, które skończyło się w dniu wczorajszym.
Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy Agnieszka Kumor i Anna Bernhardt.
Zaczniemy od spraw polskich. Po Le Figaro, tym razem Libération, opisuje polemikę, jaka wybuchła w Polsce po publikacji Strachu Jana Grossa. Korespondentka gazety w Warszawie, Maja Zoltowska, tytułuje swój artykuł Książka, która przenosi Polskę w czarne lata powojenne. Przypominając publikację Grossa sprzed 6 lat na temat Jedwabnego, autorka zauważa, że kolejne dzieło amerykańskiego historyka polskiego pochodzenia na nowo bulwersuje. Gross oskarża w swej książce Polaków, z cichym przyzwoleniem większości społeczeństwa, o czystki etniczne przeprowadzone po roku 1945 na Żydach uratowanych z Holokaustu. Winnymi czyni przede wszystkim władze komunistyczne, co nie jest nowością, w bezprecedensowy jednak sposób obarcza odpowiedzialnością Kościół katolicki. Maja Zoltowska precyzuje czytelnikowi francuskiemu, który nie musi znać realiów rynku wydawniczego w Polsce, że książkę Grossa wydała oficyna Znak. Wydawnictwo Inteligencji Katolickiej podkreśliło zresztą w przedmowie, co referuje Zoltowska, ważkość poruszonych kwestii, choć zauważyło również pewne słabości metodologiczne dzieła. Oskarżenia wysuwane przez Grossa pod adresem Kościoła katolickiego ranią Polaków, pisze korespondentka Libération, ale są również dowodem na to, że Polska nigdy nie zastanawiała się nad chrześcijańskimi korzeniami antysemityzmu. Autorka zwraca uwagę na kontekst wojny domowej, panujący w powojennej Polsce, cytuję wypowiedź Jana Zaryna z Instytutu Pamięci Narodowej, który nazywa książkę Grossa tendencyjną. Ukraińcy, Niemcy, antykomunistyczne podziemie polskie i dawni posiadacze ziemscy. Każda z tych grup miała swój kontyngent ofiar. Libération cytuje autora Strachu. Pogrom kielecki z lipca 1946 roku skłonił do emigracji z Polski 60 tysięcy ocalonych Żydów. Była to czystka etniczna motywowana pobudkami materialnymi. Debata historyków w Polsce na temat prześladowania ludności żydowskiej po 1945 roku rozpoczęła się, referuje Maja Zoltowska na łamach Libération. Unia Europejska przejmuje od ONZ kontrolę Kosowa, pisze na łamach La Croix François d'Alençon. Bruksela wyśle 1800 urzędników z 27 państw członkowskich Unii, by współtworzyli w Kosowie państwo prawa. Nie nastąpi to jednak przed początkiem lutego, przyznaje autor artykułu. Bruksela nie chce interweniować w sytuację Kosowa przed zakończeniem wyborów prezydenckich w Serbii. Z tego tematu katolicki dziennik uczynił zresztą nagłówek swej pierwszej strony. Perspektywa niepodległości prowincji oddala Serbów od Europy. Konkretnie zatem zielone światło dla misji unijnej w Kosowie powinno zapaść na spotkaniu europejskich ministrów spraw zagranicznych po drugiej turze wyborów prezydenckich w Serbii, która ma się odbyć 3 lutego. Większość państw Unii popiera niepodległość prowincji i oczekuje, że dotychczasowy prezydent Boris Tadić zostanie potwierdzony na swym stanowisku wobec ultranacjonalisty Tomislava Nikolića. Większość unijnych krajów chce także szybkiego podpisania umowy z Belgradem, będącej wstępem do zjednoczenia Serbii z Europą. Jak pisze dziennikarz La Croix, obserwatorzy spodziewają się, że kierownictwo Kosowa ogłosi deklarację niepodległości po drugiej turze wyborów w Serbii. Rada Bezpieczeństwa ONZ pozostaje podzielona na temat tej kwestii. W komunikacie przeznaczonym dla mediów bułgarskich Władimir Putin ostrzegł przed wprowadzaniem precedensu Kosowa. Nasze stanowisko nie może być jaśniejsze, stwierdził. Orzeczenie w sprawie Kosowa powinno zostać przyjęte przez obie strony. Jakakolwiek rezolucja na temat przyszłości Kosowa stworzy precedens w postępowaniu międzynarodowym. Putin nie precyzuje, jakie regiony miałyby chęć pójść śladem prowincji, ale regularnie powraca w tej mierze kwestia prorosyjskich separatystów z Abchazji czy południowej Osetii, kończy La Croix.
Na międzynarodowych stronach w popołudniowym wydaniu Le Monde znajdujemy korespondencję z Londynu opisującą ostatnie wydarzenia na linii Londyn-Moskwa. Rząd Jej Królewskiej Mości nie ma zamiaru ustąpić i nazwał nawet politykę Kremla naganną i niegodną wielkiego kraju. Chodzi nie o politykę w ogóle, ale o szczególną sprawę działalności placówek British Council w rosyjskich miastach poza stolicą kraju. David Miliband z Foreign Office potępił toczącą się w Rosji kampanię wymierzoną w brytyjskie placówki nielegalnie po ostatnich rozporządzeniach Kremla działające od 1 stycznia. Miliband oburzał się na przesłuchiwanie przez służby specjalne pracowników tych ośrodków, a zwłaszcza za napastowanie Stefana Kinoka, dyrektora British Council w Sankt Petersburgu. Został on nawet zatrzymany na krótko pod zarzutem prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym. Szczególne traktowanie Kinoka nie jest przypadkowe. Zawdzięcza je zapewne swemu pochodzeniu, pisze Marc Roche w Le Monde. Neil Kinok, ojciec Stefana, jest prezesem całej instytucji, matka deputowana europejska, a cała rodzina jest zaprzyjaźniona z obecnym premierem Gordonem Brownem. U źródeł tego konfliktu leży przyznanie przez Londyn azyli kilku przeciwnikom Putina, szczególnie Borysowi Berezowskiemu. Korespondent dziennika przypomina aferę z Litwinienką i ciągły wzrost napięcia na linii Moskwa-Londyn. Ambasador Jej Królewskiej Mości powiedział nie tak dawno, że Brytyjczycy mogą założyć weto na rozpoczęcie unijno-rosyjskich negocjacji, które wcześniej blokowali Polacy. Rząd londyński jednak nie może sobie pozwolić na długoterminową konfrontację z powodów finansowych. Wielka Brytania jest ulubionym miejscem rosyjskich oligarchów bliskich Putinowi, a ich obecność w City też nie jest bez znaczenia. 57 firm rosyjskich jest notowanych na giełdzie londyńskiej, co się przekłada na kapitał w wysokości co najmniej 400 miliardów dolarów. Poza tym City niepokoi się sankcjami ekonomicznymi, które mogą dotknąć świetnie teraz prosperujące angielsko-rosyjskie spółki handlujące paliwami. Londyn się trzyma, ale jak długo jeszcze, można sobie zadać pytanie.
Co nowego w Europie? Piotr Kamiński.
W Warszawie doszło dzisiaj do manifestacji nauczycieli. Organizatorzy mówią o 12 tysiącach uczestników, którzy domagali się podwyżki płac. To największa taka manifestacja od czasu objęcia władzy w listopadzie przez rząd Donalda Tuska. Agencje przypominają, że w czasie kampanii wyborczej Tusk zapowiadał w Polsce cud gospodarczy na miarę Irlandii. Manifestanci uznali najwyraźniej, że 2 miesiące to dosyć, by taki cud nastąpił. Ministerstwo Edukacji proponuje nauczycielom maksymalną podwyżkę w wysokości 200 zł. ZNP domaga się minimum 600 zł dla początkujących nauczycieli, 1100 zł dla nauczycieli ze stażem. Po pielęgniarkach i lekarzach, podkreśla AFP, nauczyciele to najgorzej opłacana kategoria zawodowa w Polsce. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki ujawniło, że kryzys w Stanach Zjednoczonych zagraża dzisiaj również perspektywom gospodarczym w Niemczech, szczególnie z powodu wzrostu notowań euro, co uderzy w eksport. Jednocześnie jednak Niemcom nie zagraża spadek spożycia, gdyż zatrudnienie nadal rośnie, a porozumienia dotyczące podwyżek płac przyniosą już wkrótce spodziewane skutki, informuje ministerstwo. Na niespełna rok przed wejściem do strefy euro Słowacja znajduje się w położeniu paradoksalnym. Z jednej strony wszystkie wskaźniki wyglądają doskonale, z drugiej jednak obywatele drżą przed skutkami tej odmiany. Deficyt publiczny i inflacja mieszczą się w przepisach kontraktu. Niektórzy eksperci są zdania, że przejście na euro jest pewne w 90%. W Bratysławie sklepy zaczęły wywieszać ceny w obu walutach. Większość placówek handlowych bez wahania przyjmuje walutę europejską. Tymczasem 52% Słowaków jest dzisiaj przeciwnych zmianie pieniądza. Stanowi to nowość, gdyż poprzednie notowania wskazywały tu na poparcie w okolicach od 55 do 57%. Szef kampanii informacyjnej w tej sprawie stawia na wielki budżet w wysokości 180 milionów koron, by odwrócić negatywną tendencję, którą podsyca chadecka opozycja, strasząc fatalnymi skutkami dla słowackiej gospodarki. Komisja Europejska wypowiedziała się dzisiaj przychylnie o wprowadzeniu w komunikacji europejskiej biopaliw w skali do 10%. Opinia ta sprzeczna jest z poglądem ekspertów, którzy podkreślają m.in. ogromne koszty przejścia na ten nowy gatunek paliw. Do roku 2020 miałoby to kosztować około 50 miliardów euro. Zastrzeżenia budzi również aspekt ekologiczny tego przedsięwzięcia. Komisja Europejska odrzuciła te poglądy, podkreślając, że negatywny raport ekspertów nie ma głębszej wartości naukowej, a inne raporty wypowiadają odmienne zdanie w tej sprawie.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Jak zapobiec kryzysowi finansowemu? Dyskutowali o tym wczoraj w Paryżu ministrowie finansów czterech głównych potęg gospodarczych Unii Europejskiej i zarazem członków G7, to znaczy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, w towarzystwie komisarza europejskiego do spraw ekonomicznych i monetarnych Joaquina Almunii. Spotkanie to służyć miało przygotowaniu spotkania prezydentów tych samych czterech państw w Londynie 29 stycznia, ale także posiedzenia G7 w Tokio 9 lutego. Dodajmy, że w najbliższy poniedziałek ministrowie mają podzielić się swymi przemyśleniami z pozostałymi ministrami finansów strefy euro, a we wtorek z wszystkimi ministrami finansów państw Unii, którzy zresztą krzywo patrzą na ten swoisty spisek czworga. Referując przebieg spotkania, jego gospodyni minister Christine Lagarde oraz komisarz Almunia podkreślali na wstępie, że gospodarki europejskie są stabilne, a kryzys finansowy, który wyszedł ze Stanów Zjednoczonych, nie odbija się na gospodarce realnej w Europie. Wszelako, ta ostatnia nie jest wolna od zagrożeń wynikających z zaburzeń na rynkach finansowych. Słowem, sytuacja jest poważna, ale nie popadajmy w panikę, która mogłaby tę sytuację dodatkowo pogorszyć. Ministrowie są z grubsza zgodni co do tego, że wspomniany kryzys nieprędko minie i że przyhamuje wzrost gospodarczy. Szczęśliwie jednak gospodarki krajów wschodzących będą ten wzrost podtrzymywać, a Europę w wielkiej mierze chroni wspólna waluta, bez której sytuacja byłaby znacznie gorsza. Jak zapobiegać zatem skutkom obecnego kryzysu finansowego? W imieniu całej piątki pani Christine Lagarde zaapelowała o lepszą informację i większą przejrzystość w sferze finansowej. W szczególności banki, które w najbliższych tygodniach będą publikować swoje wyniki za rok ubiegły, powinny ujawnić nie tylko wszystkie straty poniesione na rynkach finansowych, ale także straty potencjalne, te, których się spodziewają. Tylko takie postępowanie może przyczynić się do przywrócenia zaufania i w konsekwencji do stabilności na rynkach. Co za tym idzie, ministrowie zalecają koordynację i harmonizację krajowych regulacji oraz ściślejszą współpracę instytucji nadzoru nad sektorem bankowym, finansowym i sektorem ubezpieczeń. Francja proponowała też objęcie nadzorem agencji notacji finansowych. Tej propozycji sprzeciwili się jednak brytyjski minister Alistair Darling, choć uważa, że inwestorzy muszą dokładnie wiedzieć, jakie ryzyko podejmują, nabywając produkty finansowe, oraz minister finansów Niemiec w imię utrzymania niezależności tych agencji. W mniemaniu tego ostatniego, one same powinny opracować jakiś rodzaj kodeksu dobrego sprawowania, co zresztą jest na dobrej drodze. Swoją drogą, kiedy czyta się o tych zaleceniach, które sprowadzają się do żądania rzetelnej informacji, ciarki przechodzą na myśl o tym, że tysiące miliardów krążyły i dotąd krążą po świecie bez takich zabezpieczeń. Nie są to zaś tylko pieniądze finansowych rekinów i awanturników, lecz w coraz większym stopniu pieniądze obecnych i przyszłych emerytów albo fundusze oparte o oszczędności skromnych obywateli, o wartość ich domów, czy też, jak w przypadku kredytów subprime, o ich przyszłe dochody.
Postscriptum, Stefan Edinger. Szczerość w życiu publicznym, tytuł oprawiony znakiem zapytania, zakrawa na kpinę, pewnie nie bez racji. Życie, zwłaszcza publiczne, to bal maskowy, a polityka to gra w pokera kłamce. Demokracja jest zachętą do szczerości, ale bez przesady. Absolutna przejrzystość jest tyleż pobożnym życzeniem, co koszmarem. Jeśli ktoś zbyt ostentacyjnie manifestuje szczerość, przekonań i postaw, możemy być niemal pewni, że udaje na jeden z dwóch sposobów. Albo w nic naprawdę nie wierzy i uprawia tylko ekshibicjonizm, albo czuje w głębi lub wierzy w coś zupełnie przeciwnego niż to, co głosi, czyli stosuje kamuflaż. Ta ostatnia strategia nad wyraz jest rozpowszechniona. Nie musimy się cofać aż do komunizmu, gdy wszędzie były same ministerstwa miłości i pokoju. Szczególnym wzięciem cieszyła się również ta strategia w świętej pamięci Pisneylandzie, gdzie wystarczyło spojrzeć na mordy, by wiedzieć z góry, że ontologicznie zgoła kłamią, skrywając przeciwne słowom popędy. Tak jak roślina najlepiej rośnie na szambie, tak zaprzanie kwitnie w oczach, gdy czerpie garściami, wiednie lub bezwiednie, w pokładach własnej, brudnej podświadomości. W sedno utrafił Howard Bloom w fascynującej, lecz mrożącej krew w żyłach książce Zasada Lucyfera, odsyłając naszą ludzką szamotaninę ku kipiącej amoralną, czysto instynktowną przemocą biologii, skorygowanej tylko przez altruizm o równie biologicznym, ewolucyjnym rodowodzie, oraz marginalnie przez kulturę i prawo. Kiedy ktoś zbyt ostentacyjnie afiszuje swój radykalizm ideowy, fundamentalizm moralny lub nadgorliwą świątobliwość, możemy być niemal pewni tego, iż w szafie swej podświadomości ma co najmniej jednego trupa. Twardogłowi, oszołomy i dewoty mają fiksację na punkcie wroga nie bez przyczyny. Ów wróg ohydny i nienawistny pozwala im pławić się per procuratio w rozwiązłości i podłości. Odczuwają per ab negacjonem cudze podniecenie i rozkoszowanie się złem, jakby sami je po prostu przeżywali. To nic innego jak projekcja własnych, zakazanych emocji na przeciwnika bez twarzy. Na tej samej zasadzie jak brzuchomówca udaje, że przemawia ustami kukły. Zysk jest podwójny. Czerpiemy rozkosz z zaspokojenia popędów, robiąc karierę na ich tępieniu. Papieru nie starczy, by wyliczyć przykłady. Na miejsce w panteonie zaprzańców zasłużył sobie niewątpliwie ów amerykański senator chorąży walki z pedofilią do czasu, aż go przyłapano na flirtach z nieletnimi stażystami. Na ławie oskarżonych nie będzie osamotniony. Pocieszy go pewnie obecność wielu księży, a nawet i biskupów zmuszonych zapłacić, gdyż o symbolicznej karze decyduje skala duchowego zaprzaństwa, jeszcze wyższą pewnie cenę. Były szef gabinetu naszej minister od mieszkań, Christine Boutin, równie gorliwy ultrakatolik jak i ona, nie zgrzeszył może aż tak boleśnie, gdy wykrzykiwał wszem i wobec, iż pora skończyć z bezwstydnym wykorzystywaniem mieszkań socjalnych, podczas gdy sam żył od lat w 200-metrowym apartamencie socjalnym za ćwierć rynkowej ceny, lecz nie ma powodu, by niemoralność tego typu traktować łagodniej niż grzechy odsyłające do libido. Mimochodem wystawił się też nad odstrzał Serge Dassault, święty patron medialno-zbrojeniowego koncernu, gdy na łamach swego własnego dziennika Le Figaro zadawał sobie iście hamletowskie pytanie, kiedy to wreszcie ludzie przestaną się nawzajem wyżynać, zamiast współżyć w świecie tolerancji, szacunku i pokoju. Być może wtedy, mój drogi Sergiuszu, gdy podważysz swoją rację bytu, czyli sprzedawanie śmiercionośnych zabawek byle komu, aczkolwiek nikt prawie poza Kaddafim nie chce kupić twoich prześlicznych myśliwców Rafal. Chciałem poświęcić mą kronikę naszemu prezydentowi, który choć w materii wieloznaczności wygrywa z każdym prostolinijnym zaprzańcem, w każdej sekundzie swego istnienia jest swym własnym potencjalnym zaprzeczeniem, gdyż tak naprawdę nie chodzi mu o nic innego, jak o to, by istnieć, żyć, wystawiać się na próbę bez względu na ryzyko. Jednego dnia mówić to, drugiego tamto, zaklinać się, że nikt nie wtargnie w jego prywatność, by w parę miesięcy później z nową kochanką wystawiać się na strzał, bić się w piersi, że zdrowie prezydenta będzie wreszcie sprawą publiczną i zataić przed rodakami banalnego ropniaka w gardle potajemnie wyciętego w listopadzie w wojskowym szpitalu Val de Grâce. Nie mam Sarkoziemu tego za złe. Jego poprzednicy nie takie cuda ukrywali przed publiką. Jedyne, co mnie szczerze martwi, to właśnie jego szczerość. Synonim niestałości, bezmyślności albo chamstwa. Gdy mówiłem kiedyś o Chiracu, że jest zaprzeczeniem samego siebie, nie znałem jeszcze rozpiętości skali możliwych paradoksów. Sarkozy bije wujka na głowę pod względem politycznej witalności, podszytej fałszem tolerancji, wirtuozowskiej nieszczerości, medialnej żarłoczności, która nie jest zapewne niczym innym jak sztuką dla sztuki, prowokacją, radosną improwizacją na użytek gawieci. Kiedy chce być szczery, eksponuje swe stany duszy, swój zawód miłosny, swoją Karlę Bruni lub co gorsza jej dziecko, którego tata, znakomity filozof Raphael Entoven, powinien zacząć od tego, by dać mu za przeproszeniem w mordę. Zapewne Entoven liczy na to, jak i my voyeurzy, że wcielenie szczerości bez granic, czyli ekshibicjonizmu ucieleśnionego politycznie, spłonie rychło w ogniu swoich paradoksów. W przeciwnym razie trzeba będzie zmienić antropologiczny model, w który garstka niedobitków humanizmu, dziedziny skądinąd wątpliwej, stara się nadal wierzyć.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Sezon salonów samochodowych trwa. Jedna z większych imprez tego typu rozpoczęła się 11 stycznia w stolicy amerykańskiego przemysłu samochodowego w Detroit. Z przeglądu nowych pojazdów w tym wielkim amerykańskim mieście wynika, że producenci coraz bardziej stawiają na samochody coraz mniej zanieczyszczające naszą atmosferę i zużywające coraz mniej paliwa na 100 kilometrów. Nabiera to szczególnego znaczenia w obliczu faktu, że ostatnio podczas konferencji ekologicznej na indonezyjskiej wyspie Bali i Stany Zjednoczone zobowiązały się do redukcji gazów powodujących efekt cieplarniany. General Motors zapowiada ustami swego dyrektora naczelnego, Ricka Wagonera, że najpóźniej za 3 lata wypuści na rynek samochód o napędzie hybrydowym. Silnik ten będzie mógł być doładowywany. Chce też do 2010 roku zacząć produkować samochód o napędzie całkowicie elektrycznym. Przypomnijmy, że firma ta czyniła już takie próby w roku 2003, ale zakończyły się one całkowitym fiaskiem. Najbardziej zapóźniony pod tym względem Chrysler przedstawia w Detroit 3 modele o napędzie całkowicie przyjaznym środowisku. Ford zapowiada jeszcze na koniec tego roku wypuszczenie 2 modeli o napędzie hybrydowym oraz znaczne przyspieszenie prac nad zmniejszeniem zużycia paliwa przez silniki samochodowe. Na targach samochodowych w Detroit poinformował, że zamierza nadać produkowanym przez siebie samochodom etykietkę samochodów bombowo-ekologicznych EcoBoost. Zamierza ich produkować 500 000 rocznie. Mają one zużywać o 1/5 paliwa mniej niż auta produkowane przez firmę w tej chwili. Największe postępy w dziedzinie ekologicznej ochrony naszej atmosfery poczyniła, jak wszystkim samochodziarzom wiadomo, japońska Toyota. Proszę sobie wyobrazić, że pod względem sprzedaży w ubiegłym roku przegoniła nawet na terenie amerykańskim amerykańskiego Forda. Po Priusie, który ma już bądź co bądź 10 lat, Toyota pokazała w Detroit wersję hybrydy, której napęd elektryczny będzie doładowywany, oraz zapowiedziała prowadzenie dalszych prac nad innymi technologiami mającymi unowocześnić koncepcję silników hybrydowych. W 20 lat po porzuceniu przez amerykańskich konstruktorów samochodów o napędzie dieslowskim, Niemcy i Japończycy chcą podbić serce Amerykanów zupełnie nową generacją samochodów napędzanych olejem napędowym. 20 lat temu Amerykanie nie chcieli samochodów napędzanych olejem dieslowskim, bo zanieczyszczały one środowisko. Samochody produkowane dzisiaj już tego nie robią. Są znacznie bardziej przyjazny naszemu środowisku i o wiele bardziej ciche podczas jazdy. Zjawisko to ma coraz większe znaczenie, gdyż konstruktorzy japońscy i niemieccy coraz bardziej nastawiają się na samochody terenowe o napędzie na 4 koła. W Detroit Toyota przedstawia pick-upy Tundra i Sequoia, a Honda chce w przyszłym roku wprowadzić super nowoczesny model samochodu terenowego Acura. Niemiecki Daimler, który może poszczycić się poważnym sukcesem w ubiegłorocznej sprzedaży dwóch luksusowych modeli Mercedesa, też planuje podbić amerykański rynek samochodowy super nowoczesnym, napędzanym na 4 koła autkiem terenowym. Jesienią BMW i Volkswagen także planują ujawnienie światu zupełnie nowych modeli samochodów na ropę, przeznaczonych głównie na rynek amerykański. Z kolei wspomniany wyżej dyrektor naczelny firmy General Motors, Wagoner, zapowiedział, że jego firma nie zamierza pracować nad silnikami dieslowskimi, chyba że dla ciężarówek.
RFI, Radio France Internationale.
Mija tydzień w polskim radiu dla zagranicy. Anatol Arciuch i Janusz Rolicki komentują dzisiaj dla Państwa najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia. To był tydzień kontynuacji protestów różnych grup zawodowych. Po lekarzach i pielęgniarkach o wyższe pensje upomnieli się sędziowie, kolejarze, nauczyciele, którzy zorganizowali w Warszawie w piątek swoją manifestację. Jak w Panów opinii należy ocenić tę eskalację żądań płacowych poszczególnych grup zawodowych? Czy może być ona konsekwencją obietnic wyborczych Platformy Obywatelskiej, która zapowiadała podwyżki w sferze budżetowej? Pan Janusz Rolicki.
Ja uważam, że jest to po prostu bunt inteligencji budżetowej od roku 89. Sprawa uposażenia tych grup zawodowych była po prostu traktowana po macoszemu. I odpowiedzialność za tę sytuację ponoszą wszystkie grupy zawodowe. I uważam, że te wypowiedzi premiera Tuska w okresie kampanii wyborczej miały niewielki wpływ, dlatego że generalnie te grupy zawodowe upominają się o swoje zarobki, między innymi z racji tego, że szanse pewne przed nimi stworzyła Unia. Przede wszystkim przed lekarzami, ale również pielęgniarkami, również nauczycielami, których chętnie na przykład w Niemczech zatrudnia się obecnie, tylko oczywiście warunkiem jest dobra znajomość języka niemieckiego, czy powiedzmy w Anglii angielskiego. I z tego punktu widzenia patrząc, ten bunt był nieuchronny i ci ludzie nie dadzą się zbyć byle czym. Oczywiście żądania podwyżek 1000 złotych są po prostu astronomiczne i nierealne, ale uważam, że rząd powinien po prostu dokonać takiego rozliczenia, takiego próbnego przymierzenia się do tego na okres całej kadencji 4 lat i obiecać podwyżki rokrocznie, realne, wynikające z budżetowych możliwości państwa. Jeśli rząd tego nie zrobi, no to będziemy mieli bezustanne protesty, które zwyczajnie mogą bardzo zaszkodzić polskiej gospodarce i pozycji Polski.
Czy jest zatem szansa na porozumienie? Tutaj dodajmy, że na taki konsensus przynajmniej przynajmniej w sprawie reformy służby zdrowia i szerzej ochrony zdrowia, pojawiło się, gdy prezydent zwołał radę gabinetową. Okazało się jednak, że obrady rządu pod przewodnictwem prezydenta nie posunęły spraw do przodu. Komentatorzy mówią, że wręcz pogłębiły kryzys między premierem a prezydentem, pana Natolarciów. Czy pan podziela ten pogląd?
Ja bym w ogóle tutaj był bardziej pesymistą, bo nie zapominajmy, że jednak zarówno jeśli chodzi o problemy płacowe służby zdrowia, jak i nauczycieli, rząd jednak obiecuje właśnie, że te podwyżki, że to będzie proces ciągły, tylko że w tej chwili nie może po prostu dać więcej, tak jak 200 zł nauczycielom. No z jednej strony rzeczywiście rozbudzone były bardzo apetyty, ale to chyba nie tyle rzeczywiście obietnicami przedwyborczymi, co stałym powtarzaniem przez wszystkich, bo zarówno odchodzący rząd, jak i obecny cały czas nam mówił, jaką mamy wspaniałą koniunkturę gospodarczą, a że będzie jeszcze lepiej. No więc ludzie chcą to wreszcie odczuć na własnej skórze, sfera budżetowa. A z drugiej strony jest bardzo niepokojący objaw, że rzeczywiście zaczyna się w Polsce inflacja, jakiej też nie mieliśmy od wielu lat, więc po prostu ludziom zaczyna brakować pieniędzy na życie. Te czynniki się wszystkie składają, nie chcą czekać. Ja zgadzam się z tym, że te podwyżki, o jakie w tej chwili walczą te wszystkie grupy budżetowe, a sądzę, że dołączą do nich inne, to jednak są nierealne, będą musiały być niższe, ale jest niebezpieczniejsza sprawa, że jeśli rząd rzeczywiście w tej chwili pójdzie na ustępstwa, to niewątpliwie wszystkie grupy zażądają, no bo podwyżek w sferze budżetowej praktycznie poza nielicznymi grupami jakichś znaczących nie było. I dlaczego jedni mają być lepsi, a drudzy gorsi? Także rząd czekają na najbliższe miesiące bardzo trudne.
A czy w panów opinii jest szansa na takie ponadpolityczne porozumienie w kwestiach związanych chociażby z ochroną zdrowia czy edukacją? Pan Janusz Rolicki?
Znaczy, możliwości oczywiście są, tylko tutaj zacznie się gra polityczna, znaczy opozycji, która jest, nie będzie temu sprzyjała. Dlatego, że w Polsce partie polityczne są bardzo egoistyczne i nie ma rozumowania interesem kraju, więc teoretycznie jest to możliwe, ale oczywiście bardzo łatwo będzie jakoś zdestabilizować ewentualne porozumienia i próbować namawiać te poszczególne grupy zawodowe do nacisków na rząd jak największy. Jeśli tego porozumienia nie będzie, to źle rokuje.
Miejmy zatem nadzieję, że ten konsensus zostanie osiągnięty. Dodajmy, że w poniedziałek rząd zapowiedział biały szczyt w sprawie ochrony zdrowia. Przypominam, że w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy bilansu politycznych wydarzeń tygodnia dokonują dziś panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Stany Zjednoczone oczekują od Polski szybszego tempa rozmów w sprawie tarczy antyrakietowej. Tak mówił w Warszawie zastępca amerykańskiego sekretarza stanu Daniel Fritz. Z kolei minister obrony Bogdan Klich po powrocie z Waszyngtonu przyznał, że Polska liczy na większe korzyści związane z instalacją tarczy antyrakietowej. Jakie zatem zdaniem panów są szanse na spełnienie przez Amerykanów oczekiwań Polski, pan Anatol Arciuch?
No tutaj przede wszystkim Fritz jednak wykazał większe zrozumienie dla polskiego stanowiska i niejako skorygował bardzo ostre sformułowania, jakie padły ze strony Pentagonu, który wręcz zarzucał Polsce opóźnianie rozwiązywania tych spraw. Ale tu znowu mamy pewną niebezpieczną sytuację, bo znowu Polska nie mówi jednym głosem. Dlatego, że rząd usiłuje wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki. No krótko mówiąc, chciałby otrzymać pociski przeciwrakietowe i dla ochrony oczywiście naszego kraju, ale tak samo i dla ochrony tej tarczy antyrakietowej, bo bez tego ona by była bezbronna, a jednocześnie całe środowisko, Pałac Prezydencki wypowiada się w zupełnie innym tonie. Pani Fotyga wręcz zarzuca, że idziemy na rękę Rosjanom, nawet dodała coś takiego, że wielce znamienne, że premier Tusk wybiera się do Moskwy, a jednocześnie stawia warunki Amerykanom. Także tutaj no, nie będzie łatwo coś wynegocjować, bo Amerykanie mają prawo liczyć na to, że Polska nie ma tutaj jednolitego zdania.
Minister Klich po powrocie z Waszyngtonu mówił, że rozmowy były twarde i męskie. A zatem czy to stanowisko Polski może przynieść efekty, pan Janusz Rolicki?
To zależy od naszej twardości. Jeśli Amerykanom rzeczywiście zależy na tej tarczy, a wiadomo, że obecnej administracji odchodzącej jest to sprawa sprawa istotna, niemal priorytetowa, to oczywiście istnieje możliwość wytargowania korzystnych ustępstw Amerykanów. Chodzi w końcu o udostępnienie polskiej armii rakiet typu Patriot i tam jeszcze innych systemów obronnych, które uważam, że frontowemu sojusznikowi, a Polska jest...
Przepraszam, uściśle, że Amerykanie są nam gotowi, tylko chcą, żebyśmy my zapłacili, a my chcemy otrzymać to bezpłatnie.
Tak, ale równocześnie trzeba pamiętać, że Amerykanie na przykład za zakup F-16 obiecywali nam złote góry, a wyszło z tego to, co wyszło.
Tak, alo?
Powinni po prostu trochę nam prezentować pewnego rodzaju zestawy uzbrojenia. Dlaczego my z tym występujemy? Dlatego, że jest tak w praktyce politycznej Stanów Zjednoczonych takie postępowanie. Trzeba przypomnieć, że Amerykanie na garnuszku mają właściwie od kilkudziesięciu lat armię, w jakimś tam znacznym stopniu armię izraelską, że od wielu lat, chyba od Camp David, dotują bardzo poważnie armię egipską, więc tak samo my uważamy, że skoro ma być u nas tego rodzaju sprzęt zainstalowany, który rzeczywiście, mówiąc szczerze, to trochę zmniejsza bezpieczeństwo Polski, to oczywiście powinni tutaj pójść na ustępstwa. I zresztą bardzo dobrze, że obecny rząd tak gorąco się tego domaga, bo poprzedni rząd i wraz z prezydentem był bardzo miękki w stosunku do Amerykanów, dlatego że miał trochę bałwochwalczy stosunek.
Daniel Fritz powiedział, że Polska po 15 latach jest już w innej sytuacji gospodarczej, a zatem może sama finansować w dużej mierze swoje sprawy związane z obronnością. Z kolei Bogdan Klich podkreśla, że instalacja tarczy, choć korzystna dla Polski, wystawi jednak nasz kraj na niebezpieczeństwo. Czy w panów opinii ten argument przekona stronę amerykańską? Pan Anatol Arciuch.
No ja bym tutaj się skłaniał do tego, co powiedział pan Rolicki, no, że w ogóle jest teraz ta sytuacja, już klimat przedwyborczy w Stanach Zjednoczonych, więc oczywiście Republikanie prawdopodobnie chcieliby tę sprawę zamknąć, ale nie wiadomo na ile to w wewnętrznej polityce amerykańskiej, bo są w tej chwili znacznie ważniejsze tematy gospodarcze, więc to tak trochę zeszło na bok. Nie wiadomo, jak ewentualnie, jeśli zwyciężą demokraci, co z tym dalej będzie. Także ja myślę, że Amerykanie jednak nie będą się z tym śpieszyć, natomiast tak próbować naszej twardości. A to, że to zmniejsza bezpieczeństwo, powiedzmy sobie otwarcie, jest to ważne dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, nie dla bezpieczeństwa Polski. To jednak Stany Zjednoczone są petentem i powinny nam to jakoś wyrównać.
1 lutego do Waszyngtonu udaje się minister spraw zagranicznych Radek Sikorski. Miejmy zatem nadzieję, że te rozmowy będą pomyślnie kontynuowane. W studiu Polskiego Radia dla Zagranicy panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki, którzy komentują dla państwa najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia. Rosyjski prezydent Władimir Putin przebywał z oficjalną wizytą w Bułgarii. Jego głównym celem było podpisanie szeregu umów umacniających pozycję Rosji na rynku surowców energetycznych. Między innymi została podpisana umowa w sprawie budowy gazociągu Południowy Strumień. Unia Europejska jest zaniepokojona umacnianiem pozycji Rosji na Bałkanach. Dodajmy, że właśnie ten gazociąg Południowy Strumień jest konkurencyjny wobec europejskiego Nabucco. Czy zdaniem panów nie ma obaw, że Bułgaria przekształci się w takiego rosyjskiego konia trojańskiego? Mówi się o tym już w komentarzach po wizycie prezydenta Putina. Pan Janusz Rolicki.
No, sytuacja jest taka, że nie ma alternatywy dla zaopatrzenia surowcowego w surowce energetyczne Bułgarii w stosunku do Rosji, dlatego że albo Rosja, albo kto. Więc w związku z tym Putin oczywiście ma sytuację wyjątkowo korzystną. Tutaj oczywiście też bazuje na tradycyjnej, ogromnej przyjaźni, właściwie takiej ukształtowanej historycznie. Chcę przypomnieć, że blisko 120 lat temu Rosjanie po prostu tą bitwą pod Kuszką czy na przełęczy Kuszka wywalczyli niepodległość Bułgarii, stąd mają oni tam specjalne fory. Bułgaria zawsze będzie krajem trochę życzliwie nastawionym do Rosji i na to nie ma po prostu rady. Putin będzie tym grał, bo przecież jest wytrawnym politykiem i gdyby tego nie robił, to by popełniał błąd. A więc tylko, że mam nadzieję, że się nie przemieni Bułgaria w konia trojańskiego Rosji. To znaczy, co przez to rozumiem, że nie zacznie realizować polityki kremlowskiej wewnątrz Unii. Sądzę, że jednak interes Bułgarii jest w Europie przede wszystkim, a nie w Rosji.
Dodajmy, że w Sofii pojawiły się jednak plakaty także Putin do domu, co chyba oznacza, że Bułgarzy nie są entuzjastycznie nastawieni wobec prezydenta Rosji w przeciwieństwie do bułgarskiego rządu. Ale co zacieśnienie współpracy energetycznej między Bułgarią a Rosją oznacza dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, pan Anatol Arciuch?
Mi się wydaje, że to jest bez większego wpływu. No po prostu interesy w ogóle tutaj wielu krajów europejskich są rozbieżne w dziedzinie polityki energetycznej. No zresztą widzimy stąd, jak trudno wypracować wspólną politykę. Nawet na tym naszym kierunku przecież Niemcy jednak się upierają przy gazociągu pod nie Bałtyku, mimo że my jesteśmy przeciwnikami. Bułgaria rzeczywiście nie ma innych możliwości. Poza tym polityka rosyjska na Bałkanach się bardzo uaktywniła. No widać chociażby to nieprzejednane stanowisko w sprawie Kosowa i tak dalej. To stałe podkreślanie tej tradycyjnej przyjaźni, prawda, więzów prawosławia i tak dalej. To jest oczywiste. Także ja bym się tutaj dla nas nie obawiał i tak samo nie obawiał się tej roli. Tak samo mówiło się, że Polska będzie koniem trojańskim Stanów Zjednoczonych w Europie i to jakoś wraca do normy. A Bułgaria jest po prostu za małym krajem, no i tak mówiąc brutalnie, dość w Europie peryferyjnym. Także nie widzę tej możliwości. To jest po prostu z dziedziny dwustronnych stosunków.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy. Państwu przypominam, że wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dzisiaj panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Za uwagę dziękuję. Halina Ostas.
RFI, la radio du monde.
W Los Angeles po raz 65 przyznano najważniejsze po Oscarach nagrody filmowe Ameryki, Golden Globy. Oficjalnej ceremonii nie było ze względu na strajk amerykańskich scenarzystów. Lista nagrodzonych ogłoszona została w czasie konferencji prasowej. Szczególne powody do zadowolenia miała kinematografia francuska, wyróżniona aż 3 nagrodami uważanymi powszechnie za zapowiedź Oscarów. Złoty Glob dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu trafił w ręce Marion Cotillard, odtwarzającej rolę Edith Piaf w filmie Oliviera Dahan Niczego nie żałuje. Nagrodę za reżyserię otrzymał Julian Schnabel za film Skafander i motyl, który uzyskał także tytuł najlepszego filmu nieangielskojęzycznego. Oto co Anna Rzeczycka mówiła o filmie Niczego nie żałuje i Marion Cotillard w lutym, kiedy obraz wszedł na francuskie ekrany.
Piaf jest gwiazdą, która pożera samą siebie w bezkresnej samotności nieba. Tak swą przyjaciółkę definiował poeta Jean Cocteau. Piaf rzeczywiście była wielką gwiazdą. Legendą stała się jeszcze za życia. Jej zmysłowy, głęboki i przeszywający głos elektryzował tłumy. Wcielić się w taką postać na ekranie to nie lada zadanie. Ta, której rolę Piaf powierzył Olivier Dahan, z tego zadania wywiązała się zupełnie wyjątkowo. Marion Cotillard fizycznie nie jest wcale podobna do Edith Piaf, która mierzyła 1,47 m, była krucha, bardzo chorowita i która zmarła przedwcześnie w wieku 47 lat, zniszczona przez alkohol, narkotyki i liczne miłosne przygody. Trzeba było blisko 5 godzin makijażu przed każdym seansem zdjęciowym, by Marion, wysoka i tryskająca zdrowiem, upodobniła się do pierwowzoru. Dla 30-letniej aktorki, która by zbliżyć się wzrostem do Piaf, posiadła sztukę poruszania się na ugiętych kolanach, było jasne, że jej bohaterka to suma wszystkich nieszczęść, jakie spotkały ją w życiu, w tym także wielkiej tragedii, straty w 1935 roku córeczki Marcel. O tym dramacie Edith Piaf mało kto wie i film wspomina o nim dopiero na zakończenie, ale Marion Cotillard większą część swej roli zbudowała na tej właśnie tajemnicy.
Il y a quelques jours, la destinée m'a fait croiser le chemin de celle que vous allez voir maintenant. Vous allez la voir telle qu'elle m'est apparue.
C'est une grande artiste.
Parce que j'ai mis des talons.
Elle est étourdissante.
La scène, c'est un tout. Elle est merveilleuse. Certain.
Brigitte. Allez, là-bas, surtout un truc. Vous ne m'avez
jamais vu. Tu pensais à un moineau, un piaf, la môme piaf.
Edith Giovanna Gassion urodziła się 18 grudnia 1915 roku na ulicy na paryskim przedmieściu Belleville. Jej ojciec był akrobatą cyrkowym, matka handlowała nugatami i dorabiała śpiewając w kafejkach. Edith praktycznie nie znała swych rodziców. Gdy miała kilka miesięcy, oddana została na wychowanie do obu babć. Pierwsza była kabilką i artystką cyrkową, druga prowadziła burdel w Normandii. To tam, pod opieką jednej z prostytutek, Titin o wielkim sercu, Edith, otoczona wreszcie uczuciem, spędziła pierwsze lata swego życia. Potem pomagała ojcu w jego artystycznych tournée i by zwrócić na siebie uwagę i zebrać więcej pieniędzy po ojcowskich akrobacjach na ulicach, któregoś dnia zaczęła śpiewać marsyliankę i międzynarodówkę. Odkryła z pewnym zdziwieniem moc swego głosu i zdała sobie sprawę z wrażenia, jakie wywierał on na przechodniach. Miała zaledwie 15 lat, kiedy zauważył ją śpiewającą na ulicy właściciel jednego z paryskich kabaretów, Louis Leple. I tak zaczęła się wielka światowa kariera małej Edith, dla której bardzo szybko znaleziono sceniczny pseudonim. La Môme Piaf, dziewczynka wróbelek.
Il a l'air d'une fille.
Non.
Je dois chanter, j'ai pas le choix.
Non, je ne regrette rien.
Votre voix est comme l'âme de Paris.
Il vient pour ma fête. Il a mal. Je ne viens égale. Non, rien de rien.
Qu'est-ce qui se passe?
Il faut que tu sois courageuse, Edith.
Olivier Déon nie jest opowieścią chronologiczną o życiu Edith Piaf. Reżyser wybrał formę flashbacków, punktujących ważne epizody jej egzystencji. Regularnie powracają obrazy Edith 5- i 8-letniej, nadające rytm filmowej biografii. Marion Cotillard odtwarza rolę piosenkarki od początków jej kariery po ostatnie lata życia. Doskonale imituje tembr jej głosu i intonację. Wszystkie piosenki śpiewane ze sceny są jednak nagraniami z playbacku. Marion Cotillard partneruje plejada dobrych aktorów. Rolę boksera Marcela Cerdon, wielkiej miłości Edith Piaf, który zginął w wypadku samolotowym, gra Jean-Pierre Martins. Gérard Depardieu występuje jako Louis Leple, który jako pierwszy dał zawodową szansę pieśniarce z ulicy. Film Déon jest dobrze skonstruowany i bardzo staranny w doborze dekoracji, światła i oczywiście muzyki. I choć niektórzy uważają, że jest zbyt patetyczny, to zapada głęboko w pamięć, choćby ze względu na nadzwyczajną rolę Marion Cotillard.
En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là, quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. et la joie qu'elle a poussée par son sourire. Notre respect s'est rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires. Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras, emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI, la radio du monde.